aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Chrześcijanie są na celowniku bractwa muzułmańskiego wzniecającego konflikt w Egipcie. Jeden z najbliższych współpracowników papieża odwiedził w więzieniu kanadyjską obrończynię życia. W Nowej Zelandii wybudowano katedrę z tektury. 16 sierpnia zapraszam na wieczorne aktualności. W Egipcie trwa dzień gniewu ogłoszony przez islamistów popierających obalonego prezydenta Morsiego. Bractwo muzułmańskie zaapelowało o masowy udział w demonstracjach po piątkowych modłach w meczetach, gdy tymczasem armia zapowiedziała użycie ostrej amunicji. Muzułmanie wyładowują na chrześcijanach swoją złość, zapominając zupełnie, że nie tylko wyznawcy Chrystusa, ale w sumie ponad 33 miliony Egipcjan domagało się dymisji prezydenta Mursiego, mówi katolicki biskup Asiut Kirillos William Samaan. Potrzeba nam pokojowego współistnienia oraz rozdziału religii od państwa, dodaje hierarcha, wyrażając nadzieję, że takie właśnie zapisy znajdą się w nowej konstytucji.
Islamiści, którzy wyszli na ulicę, wznosili okrzyki przeciwko rządowi, policji, a także przeciwko chrześcijanom, ponieważ nas obarczają winą za obalenie prezydenta Mursiego. Spalili wiele kościołów, kompletnie zniszczyli klasztor franciszkanów w Asiut. W jednej ze świątyń najpierw zrzucili na ziemię tabernakulum i sprofanowali najświętszy sakrament, a potem puścili kościół z dymem. Próbowali też wtargnąć do klasztoru sióstr, ale ceniący pracę zakonnic muzułmanie powstrzymali ich, mówiąc, że od 70 lat nie robią one nic innego, jak tylko czynią dobro. Mówimy, że jeśli my jako chrześcijanie mamy zapłacić wysoką cenę za wolność, której chce naród egipski, to zapłacimy. Budynki zawsze można naprawić. Dużo ważniejsze niż one jest jednak prawdziwa wolność.
Kardynał Oswald Gracias odwiedził w więzieniu kanadyjską obrończynię życia. Mary Wagner została skazana za to, że wchodziła do klinik aborcyjnych w Toronto i napotkanym tam kobietom mówiła o skutkach aborcji, próbując nakłonić je do zmiany decyzji.
W uzasadnieniu wyroku sędzia podkreślił, że kobieta nie respektuje prawa obowiązującego w Kanadzie i kieruje się jakimś wyższym prawem. Zarówno pani, jak i pani Bóg mylicie się. Nie możecie swym postępowaniem dokładać dodatkowych cierpień innym ludziom, stwierdził sędzia. Kobieta mogła wyjść na wolność za kaucją, jednak postanowiła, że teraz więzienie będzie miejscem, w którym chce głosić swą wiarę i mówić o wartości życia. Po spotkaniu z nią indyjski kardynał, który należy do grona 8 najbliższych współpracowników papieża, mających mu pomóc zreformować kurię rzymską, wyznał, że jest pod wrażeniem jej ogromnej wiary, a zarazem prostoty i bijącego od niej pokoju. Franciszek wielokrotnie mówił o konieczności dawania świadectwa Ewangelii także pośród trudności. Jestem głęboko przekonany, że właśnie to czyni Mary Wagner, wyznał arcybiskup Bombaju po spotkaniu w więzieniu.
Przy okazji wizyty kardynała Graciasa kapelan kanadyjskiego więzienia poinformował, że kilka kobiet postanowiło zrezygnować z planowanej aborcji. Zmieniły decyzję po tym, jak się dowiedziały, że Mary Wagner za swe wystąpienia na rzecz życia została skazana na więzienie. W Christchurch w Nowej Zelandii wybudowano nową anglikańską katedrę z tektury. Zastąpiła ona starą świątynię, która została zniszczona przez tragiczne trzęsienie ziemi w 2011 roku.
Stara katedra była symbolem tego miasta. Mamy nadzieję, że nowo powstała stanie się symbolem odbudowy Christchurch, podkreślono w czasie inauguracji tekturowej katedry. Ma ona kształt namiotu i jej podstawowym budulcem są tekturowe tuby pokryte materiałem wodo- i ognioodpornym. By wzmocnić ściany budowli wykorzystano kontenery, a całość umieszczona została na betonowej podstawie. Fasadę zdobi barwny witraż. Nowa katedra może pomieścić 700 osób, a jej trwałość zaplanowano na 50 lat. Wspólnota anglikańska z Christchurch będzie więc miała czas na wybudowanie katedry z prawdziwego zdarzenia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam wszystkich słuchaczy. Poza terytorium naszego kraju mieszka do 21 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Głównymi ośrodkami polonijnymi są Stany Zjednoczone, Niemcy oraz Brazylia. Polakom zamieszkującym Szwecję przyglądał się Cezary Chwilczyński z wrocławskiego Radia Rodzina. Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam na nasz magazyn.
Setki polskich księży sprawuje opiekę duszpasterską nad naszymi rodakami przybywającymi w różnych częściach świata. Jednym z tych duszpasterzy jest ksiądz Sławomir Stasiak, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Malmö w Szwecji, który od 10 lat posługuje w tym kraju.
Bardziej na północy, tam w Norwegii, współbracia mają to doświadczenie tych tak zwanych polarnych nocy, czy nawet jakieś tam, powiedzmy, doświadczenie tego, co jest związane ze z północną częścią, prawda, gdzieś tam właśnie takie dłuższe dni, szczególnie teraz w lecie. Natomiast zimą z kolei jest odwrotnie, coraz zimniej, ciemniej i wręcz depresyjne takie tereny i klimaty, gdzie dużo właśnie ludzi cierpi na depresję i nasi współbracia również tam odczuwają jakieś elementy takich depresyjnych form, gdzieś tam, powiedzmy, właśnie braku światła i takiego normalnego trybu życia, gdzieś tam, powiedzmy, ciągła taka gonitwa i ciągle w nocy praktycznie wszystko się dzieje. Był problem jakiejś takiej asymilacji, że ten język dodatkowo stwarzał barierę. No i na początek, powiedzmy, przyjechałem z językiem angielskim. Starałem się jakoś tak porozumiewać, no w miarę tam, powiedzmy, takie proste gdzieś tam te możliwe kontakty z, powiedzmy w cudzysłowie, tubylcami, ale to też bywało różnie. Niektórzy nie chcieli rozmawiać za bardzo po angielsku, a niektórzy tak rozmawiali, żeby też do końca może nie rozumieć, bo oni woleli, żeby jednak ten ich język był przeze mnie używany. Natomiast nie było to takie na początku łatwe ze względów też kursowych, to znaczy kursy, które były mi zaproponowane, dopiero mogły się rozpocząć 3 miesiące po moim przyjeździe, więc praktycznie 3 miesiące musiałem się opierać tylko na tym języku angielskim, z którym przyjechałem i nie mogłem się za bardzo wpiąć jakby w te klimaty.
Przechodząca przez Europę fala ateizmu dotyka także Szwecję, w której choć dominującą religią jest protestantyzm, wiele osób przyznaje się do niewiary.
Szwedów rodzimych jest bardzo mało i tak koło setki rocznie według statystyk konwertuje, czyli przechodzi na wiarę katolicką. Natomiast jest to zawsze jakiś taki no mały taki dylemat, można by było powiedzieć, w związku z tym przejściem właśnie z protestantyzmu, czy nawet z ateizmu, bo często też ci tak zwani protestantcy Szwedzi deklarują się często, że oni są niewierzący, czyli tak de facto ateiści, i oni wtedy jakby coś w nich się dzieje, jakieś tam, powiedzmy, poruszenia duchowe, które powodują właśnie chęć pogłębienia jakby tej relacji właśnie w kierunku Kościoła katolickiego.
Sytuacja Kościoła katolickiego w Szwecji jest specyficzna, ponieważ żyje on w diasporze.
Jesteśmy niecałe 2% jako katolicy w Szwecji. Mamy jednego biskupa i 150 księży na całą Szwecję, taka dosyć rozległa, powiedzmy, terytorialnie ziemia, gdzie większe skupiska znajdują się praktycznie tu na południu i na północy już trochę mniej i im bardziej na północ, tym całkowicie pusto. Są takie miejsca prawie odludne, więc no jest to trudno jakby ogarnąć i dla misjonarzy również. Każdej niedzieli praktycznie posługujemy zazwyczaj w kilku miejscach. Tu w Malmö akurat jesteśmy skupieni w jednej parafii, natomiast inni pozostali, którzy żyją obok tutaj Malmö w takich mniejszych miejscowościach, oni mają kilka dojazdowych kaplic, parafii czy kościołów, w których odprawiają również msze święte, także są 2, 3, nawet 4 msze święte w niedzielę, muszą tak, powiedzmy, tych kilometrów zrobić. Jak byłem w Istad właśnie, też miałem taką małą parafię, 800 dusz. Różnych narodowości, bodajże ktoś kiedyś tam próbował policzyć, że ponad 40 narodowości w takiej małej parafii.
Ciekawym zwyczajem tamtejszego kościoła jest tak zwana kościelna kawa. podczas której wierni mogą lepiej się poznać i wymienić doświadczeniami, jednak ze względu na dużą ilość grup narodowościowych, zwyczaj ten niesie ze sobą ryzyko hermetyzacji.
Po mszy świętej, to taka jest tradycja, że zawsze jest kawa kościelna i po kościelnej kawie, po mszy na kościelnej kawie zawsze jakieś rozmowy, wymiana jakichś tam powiedzmy przeżyć, które miały miejsce w ostatnim czasie, w tym tygodniu minionym, czy jakieś plany. To takie de facto jest to fajne, takie doświadczenie, że właśnie jest możliwość spotkania się po mszy, właśnie porozmawiania, zatrzymania się tak trochę dłużej w kościele, nie tylko na mszę i uciekam do domu i teraz praktycznie się nie znamy, ale jest właśnie chęć siebie poznawania takiego, tylko że to też później właśnie zagrożenie ze strony grup narodowościowych, że się tworzą takie właśnie enklawy, że są grupy polskie, grupy hiszpańskie, grupy chorwackie i to czasami taka jest też bariera, dlatego że w parafiach właśnie te utworzone grupy, one później się tak troszeczkę zamykają dla innych. I tutaj na przykład, gdzie ja teraz pracuję w Malmö, przez 16 lat no ta polska misja katolicka, która tutaj funkcjonowała, była tak hermetyczna, że de facto była parafia osobno, polska misja osobno. Nie funkcjonowało to do końca tak, jak powinno być i często właśnie się spotyka do dzisiaj nawet jeszcze, że takie stwierdzenie tutaj panuje, że kościół w Malmö na Rosengård to kościół polski.
Obecność w jednej parafii kilkunastu różnych grup językowych to duże wyzwanie duszpasterskie. Duży nacisk trzeba kłaść na działania mające na celu ich jednoczenie, co nie jest łatwym zadaniem.
Staram się dla wszystkich grup jakby robić coś, co może ich połączyć, czyli organizujemy od zeszłego roku, pierwszy raz właściwie udało się takie coś przeprowadzić, taki bazar świąteczny przed Bożym Narodzeniem, że wszystkie grupy były zaangażowane w przygotowywanie, później w całą oprawę tego, żeby to jakoś właśnie przez te trzy dni właśnie to funkcjonowało i bardzo fajnie to wyszło właśnie. Głównie grupy polskie, chorwackie, hiszpańskie tak miały jakby tą pieczę nad tym, żeby to właśnie funkcjonowało i mniejsze grupki też jakoś tam dołączały do tych większych grup, więc naprawdę uważam, że to było coś fajnego i warto to jeszcze też ponawiać gdzieś tam w różnych możliwych właśnie takich momentach, choćby nawet właśnie najbliższe Boże Narodzenie, to, czyli ten czas właściwie przed Bożym Narodzeniem, ale i jakieś takie inne, mi takie po głowie różne pomysły chodzą, chociaż to nie jest łatwe tak od razu to wprowadzić, ale właśnie tak wyczuć trochę taki, można powiedzieć, grunt, który tutaj mamy, żeby właśnie na tym gruncie stawiać bardziej odważne kroki, właśnie w kierunku jednoczenia tych grup i żeby poczuwali się bardziej taką rodziną, odpowiedzialną za ten kościół, za funkcjonowanie.
Dobra współpraca między grupami językowymi uzależniona jest od wielu czynników. Bardzo duży wpływ na jej przebieg ma podejście osób, które są odpowiedzialne za poszczególne grupy.
Dużo zależy od tak zwanych prowadzących, prawda, te grupy, a najczęściej jest to na przykład taki rektor chorwackiej misji bynajmniej, który no jest już tutaj ponad 20 lat w Szwecji, a ma problem z nauczeniem się języka, prawda, i tu już jest też przeszkoda, że on za bardzo no, mówi, że nie potrzebuje się uczyć szwedzkiego, bo ma tam Chorwatów, z którymi się porozumiewa po chorwacku i oni mu też wszystko ewentualnie co potrzeba załatwią po szwedzku, więc on się nie musi tego szwedzkiego uczyć i to tak wszystko później wynika, że praktycznie on jest zamknięty na jakąś współpracę. No, ostatnio troszeczkę gdzieś tam przebłyski są takie z jego strony, że na przykład było bierzmowanie, no to jako proboszcza mnie zaprosili, żebym był obecny na tym bierzmowaniu, że właśnie to dla nich też było jakby takim docenieniem ze strony właśnie parafii, że proboszcz jest obecny na bierzmowaniu po chorwacku, Chorwatów, nic nie rozumiałem prawie, ale patrzyłem, słuchałem no i to była ta moja, można powiedzieć, taka obecność już dla nich ważna, że jestem z nimi, że też mi zależy na ich grupie.
Również praca z młodzieżą odbywa się przede wszystkim w grupach narodowościowych. Jednak Kościół w Szwecji stara się także wychodzić ponad podziały językowe i kulturowe i organizować ogólnokrajowe spotkania młodych.
Każda grupa językowa ma swoją jakby odpowiedzialność za młodzież, ale też z ramienia Szwecji, jakby z diecezji, jest organizowane właśnie spotkanie młodych w Adstenie co roku, na którą też zapraszają z każdej parafii jakąś młodzież na to spotkanie. Teraz było wyjazd na Światowe Dni Młodzieży, to pojechała garstka oczywiście, bo za daleko i za drogą, więc pojechała garstka Szwedów, właściwie grupy szwedzkiej, oczywiście reprezentowanych przez różne narodowości. Tam około 50 osób uczestniczyło w Światowych Dniach Młodzieży z całej Szwecji. Wcześniej ja byłem w Sydney z młodzieżą, to tak jechało nas 80 parę osób właśnie do Sydney stąd. I to właśnie taka jest, można powiedzieć, główna grupa, która jest przy kurii w Sztokholmie, tak zwana grupa Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej. I oni jakby są przez kurię tak jakby prowadzeni. Przy kurii jakby są właśnie tak pod patronatem, można powiedzieć, kurii. Są dofinansowywani też przez kurię i to jakby to też pomaga im bardziej szerzej, można powiedzieć tak, szerzej patrzeć na potrzeby też lokalnych wspólnot młodzieżowych, żeby właśnie zapraszać na jakieś rekolekcje, na jakieś spotkania dwa razy w roku bodajże są organizowane przez właśnie Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej w Szwecji, takie spotkania i wymiana zarządu i to wszystko jakoś tak funkcjonuje, że ta młodzież tam się gdzieś spotyka.
Jednym z problemów, z jakim boryka się dziś Szwecja, jest napływanie do kraju coraz większej liczby imigrantów z krajów muzułmańskich. Zjawisko islamizacji kraju odbija się również na funkcjonowaniu tamtejszego kościoła katolickiego, co widoczne jest zwłaszcza wśród młodzieży.
Dużo jest napływowej młodzieży z krajów arabskich, Irak, Iran i takie właśnie różne tereny, które jakby teraz dominują tutaj w Szwecji. No i tak chrześcijańska grupa właśnie tych arabskich krajów zaczyna właśnie jakoś tak wprowadzać taką znowu enklawę, że tylko oni jakby mają do pewnych spraw wyłączność i tak dalej i Polacy czy Chorwaci czują się już troszeczkę odrzuceni, odseparowani i tak sami mówią głośno, że to już nie jest to i oni nie chcą już nawet jeździć na takie spotkania. Także to taka trochę bolączka i taki minus tych właśnie, można powiedzieć, wymian narodowościowych, które tutaj ciągle przepływają przez Szwecję. I tutaj teraz też właśnie żyjemy w takim tutaj otoczeniu, powiedzmy, gdzie parafia jest jakby tylko oazą, tu nasz kościół katolicki w Rosengård jest takim, jak niektórzy to nazywają, taką latarnią na morzu zalewającym tutaj właśnie islamu, który jest wokół.
W odpowiedzi na przeżywany w kościele rok wiary w parafii zarządzanej przez księdza Sebastiana Stasiaka odbywają się liczne koncerty ewangelizacyjne oraz katechezy. Ewangelizacja związana z wyjściem do ludzi jest właściwie niemożliwa ze względu na zbyt duże różnice na tle religijnym i kulturowym między katolikami a zwiększającą się liczbą mieszkających w Szwecji muzułmanów.
My tu w parafii próbujemy na różny sposób właśnie też przeprowadzać jakieś ewangelizacje, zapraszając jednocześnie jakieś zespoły z Polski, które poruszają tutaj szczególnie te grupy polskie. Teraz neokatechumenat będzie przeprowadzał katechezy dla parafii, więc też wszystkie grupy są zaproszone, narodowościowe. I na razie myślę, trzeba zacząć od siebie, bo to jest łatwo powiedzieć, idziemy ewangelizować wszystkich tych, którzy nie słyszeli jeszcze o Panu Jezusie, ale my często słyszymy i też jeszcze potrzebujemy być ewangelizowani, czyli najpierw trzeba zaczynać od nas. Ja myślę i dlatego w mojej parafii ja tak na to też stawiam, żeby w tym roku wiary bardziej właśnie odnowić w sobie wiarę, żeby wypełnić się tą właśnie taką mocą Ewangelii, żeby umieć właśnie wyjść faktycznie z mocą słowa, z mocą takiej podbudowy tej wiary, mojej wiary, żeby innym pokazywać, nie gadać, ale pokazywać moim życiem, że ja jestem świadkiem Chrystusa Zmartwychwstałego.
Z Wrocławia dla Radia Watykańskiego ksiądz Cezary Chwilczyński, Radio Rodzina.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.